Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak, dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Amerykańscy żołnierze w Polsce to spełnienie marzeń?
Ja myślę, że tak. To jest ważny dzień i ważny moment. Po raz pierwszy z naszego życzenia, z naszej woli pojawiają się żołnierze z innego państwa, sojusznicy i przyjaciele.
Myślę, pojawiają się, wchodzą i już nie wyjdą?
Umowa jest bezterminowa. Liczymy, że ta współpraca sił powietrznych od dzisiaj będzie trwała, dopóki obydwa państwa sobie będą tego życzyły. Dla nas jest to bardzo korzystne.
Na dobry początek będzie ich kilkunastu, potem 250, ale marzyłoby się nam, żeby były ich tysiące, amerykańskie bazy wojskowe, polskie Ramstein.
Ja myślę, że są to trochę inne czasy niż zimna wojna, gdy naprzeciw siebie setki tysięcy żołnierzy czekały w bazach. Dzisiaj większe znaczenie mają środki technologiczne, właśnie siły powietrzne, bezzałogowce. Sądzę, że ta obecność jest z jednej strony ważna, symboliczna, bo są to żołnierze amerykańscy na stałe w Polsce. Nie ma potrzeby rozszerzania tej obecności o, nie wiem, brygady wojsk lądowych.
Czyli
to nie te czasy.
Maksymalnie tych 250 to nam wystarczy.
Wspomnę o tarczy i jej trzeciej fazie. Będzie instalacja w Redzikowie w 2018 roku. Spodziewamy się kolejnej dużej grupy żołnierzy amerykańskich, którzy będą chronili te instalacje.
Ani Ramstein, ani Guantanamo. No Guantanamo już małe mieliśmy, więc
nie ubiegamy
kieszonkowe.
Się o takie projekty.
Bo ci Amerykanie w Polsce spełnienie marzeń, bo uznajemy, że oni w Polsce to większe bezpieczeństwo dla nas również?
Oczywiście tak. Znaczy to i ma znaczenie w tym sensie, że przełamuje pewne zimnowojenne podziały, też i takie poczucie nasze, że wstąpiliśmy do NATO, ale nie ma żołnierzy amerykańskich na polskiej ziemi. Z drugiej strony jest to realny przyrost naszego bezpieczeństwa. Ta współpraca od dzisiaj będzie wyglądać zupełnie inaczej.
Ale też mamy przekonanie, że jakby co, to by tutaj lotniskowce wpłynęły na Bałtyk, Navy Seals rzucili do ataku, żeby bronić siebie, ale i nas?
Mówi o tym artykuł 5 NATO i sądzę, że akurat Stany Zjednoczone słyną z tego, że nie porzucają swoich sojuszników.
Znaczy, myśli pan, że niezależnie od obecności tych kilkunastu czy kilkuset Amerykanów, i tak by Navy Seals tutaj wylądowali?
Tak sądzę.
Naprawdę?
Jak mówię, Stany Zjednoczone, spójrzmy na ich historię, są krajem lojalnym wobec sojuszników i myślę, że te konkretne kroki, których jednym z nich jest ten posterunek w Łasku, pokazują to, że zależy im na naszym bezpieczeństwie.
A gdyby tak, dalej o marzeniach mówiąc, Barack Obama miał w drugiej kadencji zrealizować jakieś marzenie naszej armii, byłoby to jakieś?
Ja myślę, że tutaj marzeń jest bardzo dużo.
Jedno konkretne.
Ja sądzę, że takim tematem, który nas bardzo interesuje, jest współpraca, jeśli chodzi o obronę przeciwrakietową. Pewne sprawy załatwia ta tarcza w Redzikowie w roku 2018, przedsięwzięcie natowskie, ale to wszystko, co dotyczy rakiet krótszego zasięgu, nas bardzo interesuje i rozmawiamy o tym także z Amerykanami.
Ale na przykład o samolotach bezzałogowych od Amerykanów nie marzymy?
Też jest to przedmiot naszego zainteresowania. Uruchomiliśmy program zakupu 82 bezpilotowców. Być może będą to amerykańskie.
Panie ministrze, czy są jakieś powody, żeby w tym tragicznym smoleńskim Tupolewie były ślady trotylu?
Nie mam na ten temat żadnej innej wiedzy niż ta, która pochodzi z informacji Naczelnej Prokuratury
Wojskowej.
Ale
było wojskowej. Rzeczywiście tak, że tam kiedykolwiek wożono materiały wybuchowe, sprzęt wojskowy, żołnierzy, którzy świeżo co odeszli od trotylu?
Z tego co wiem, rzeczywiście i słusznie te samoloty były wykorzystywane do transportu żołnierzy do Afganistanu i w inne miejsca, ale czy z tego można cokolwiek wnioskować, niech się wypowiadają eksperci na ten temat.
Ale jest tak, że ci żołnierze albo ci oficjele, albo dziennikarze, którzy latali, rzeczywiście mieli kontakt z materiałami wybuchowymi i mogli jakieś cząstki tych materiałów przenieść do Tupolewa?
Trudno mi na ten temat się wypowiadać. Też latam do Afganistanu, ale trudno mi tutaj skomentować to, czy ktoś mógł mieć z czymś kontakt i czy to się przenosi na ubranie, czy się nie przenosi. Niech się wypowiadają eksperci na ten temat.
A propos tego trotylu, to Grajs z Hajdarowiczem dzwonili do pana o 1:30, żeby zapytać, skąd trotyl w Tupolewie?
Nie, nie dzwonili.
Przespał pan tę noc spokojnie?
Przespałem tę noc spokojnie, przesypiam noce w ogóle spokojnie.
Myślę, no ale jakby zresztą, Grajs zadzwonił, tutaj, to rozumiem, żeby zburzył ten senny spokój.
Ja myślę, często rozmawiamy z ministrem Pawłem Grasiem, blisko współpracujemy, ale ta sprawa, jak sądzę, nie była sprawą ministra obrony narodowej, tylko jak sam zresztą minister Graś powiedział, sprawą prokuratora generalnego.
Sprawą MON-u mogą być albo są samoloty dla VIP-ów, jakieś pomysły są, bo tutaj Rada Bezpieczeństwa Narodowego miała na ten temat dyskutować i...
Rada Bezpieczeństwa na ten temat nie dyskutowała. Wczoraj ten temat się pojawił właściwie w takiej trochę luźniejszej dyskusji. Znana jest inicjatywa tej prezydenta, który uważa, że tę sprawę należy załatwić w taki sposób, żeby parlament przyjął ustawę, która umożliwi zakup takich samolotów i podjęte zostały prace w tym kierunku.
A pan w razie czego ma jakieś środki zabezpieczone na ten samolot? Bo to rozumiem, że również pan by musiał go kupić.
Jeśli będzie taka decyzja, środki się znajdą na pewno.
A jeśli się znajdą, to na jaki samolot?
Za wcześnie jest, żeby o tym mówić w tym momencie. Ja myślę, że my, szykując teraz kwestię przedłużenia wynajmu samolotów, badamy bardzo, jak były wykorzystywane te samoloty obecnie użytkowane przez rząd prezydenta, rząd przez ostatnie lata i tworzy się z tego pewna mapa potrzeb, którą przełożymy potem na konkretne zamówienie. Myślę, że będzie to też inspirujące do tego przyszłego, hipotetycznego zakupu.
Panie ministrze, czy armia interesowała się jakoś dalszymi losami pilotów z Jaka, zwłaszcza tego nieszczęśnika, który popełnił samobójstwo?
Świętej pamięci chorąży Remigiusz Muś otrzymał formalną propozycję kadrową, propozycję pozostania i dalszej służby w Warszawie z takim samym uposażeniem i tej propozycji nie przyjął. Jest, jak to w wojsku, wszystko na papierze, jest notatka z rozmowy kadrowej, która to odzwierciedla.
Nie jest tak, że on dostał propozycję nie do odrzucenia emerytury?
Nie sądzę, żeby tak było.
Czyli odszedł z wojska na własną prośbę.
Tak, odszedł z wojska na własną prośbę. Badałem zresztą w ogóle tę sytuację, jeśli chodzi o cały były 36 pułk i muszę powiedzieć, że znakomita większość otrzymała propozycję dalszej służby w pierwszej bazie w Warszawie. Kilkudziesięciu przeszło na emerytury, kilkudziesięciu przeniosło się do innych jednostek.
A pan mu sygnalizował wojsku jakieś problemy już po odejściu ze służby?
Nie ma takiego mechanizmu formalnego sygnalizowania problemów. Odszedł ze służby i był po prostu emerytem wojskowym. Nie mam tutaj żadnej wiedzy na temat tego, żeby sygnalizował jakieś problemy.
Jedna osoba z załogi Jaka nie żyje, jedną widzieliśmy na komisji Macierewicza. Co się dzieje z ostatnią, czyli trzecią osobą?
Służy w wojsku, szkoli się do innych zadań.
Jeszcze pytanie od słuchaczy. Pani Agnieszka, pan Dariusz i wielu innych osób pytają, kiedy ostatni polski żołnierz opuści Afganistan?
Zgodnie z planem, który przyjęliśmy już jakiś czas temu wraz z sojusznikami, to jest rok 2014, planujemy, że...
I to się nie zmieni.
To się nie zmieni.
Pan Kazimierz, kiedy pan poda do sądu Macierewicza odszkodowanie za szkody, jakich doznał MON po raporcie WSI?
Sprawa nie jest taka prosta. Oczywiście tutaj pewne fakty są ewidentne, natomiast podawanie do sądu jednego organu państwowego przez drugi organ państwowy, bo tak trzeba traktować komisję weryfikacyjną, jest to sprawa nie tak prosta, jakby się mogło wydawać.
I pan Janek, dlaczego jest tak mało chętnych do Narodowych Sił Rezerwowych?
Myślę, że tutaj nie ma pełnej wiedzy pan Janek, dlatego że mamy dużo chętnych, choć głównym marzeniem tych wszystkich chętnych jest zawodowa służba, a nie służba w rezerwie.
Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.